Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.
Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kryzysie. Ze znakiem zapytania, czy kryzys mamy w powołaniach, czy nie? Czy Kościół ma się czego bać? Czy zabraknie nam tych, którzy służą Bogu na wyłączność? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi. W studiu Radia Warszawa są ksiądz profesor, doktor habilitowany Marek Tatar, Krajowy Duszpasterz Powołań, Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Siostra Ida Szczepaniak, felicjantka, odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz Jakub Majchrzak, jezuita, odpowiedzialny za szkołę kontaktu z Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Zaczniemy od księdza profesora, bo tutaj przytoczymy trochę liczb. Słuchaczom to też może pomóc wyobrazić sobie, jak ta sytuacja wygląda, bo na pewno czytają nagłówki, że kryzys, że powołań nie ma, brak coraz mniej. Jak to jest, księże profesorze? Czy rzeczywiście jest coraz gorzej?
Oczywiście, jeżeli patrzymy na statystyki polskie, to może to być bardzo niepokojące, mówiąc tak bardzo delikatnie. Ale my musimy też brać pod uwagę, że na powołania patrzymy na cały Kościół. Ostatnimi czasy ukazała się bardzo ciekawa informacja jednego z biskupów nigeryjskich. Mamy z nimi żywy kontakt, dlatego że księża z krajów afrykańskich studiują między innymi na naszym wydziale. Jeden z biskupów się chwalił, że ma 800 kleryków i nie wszyscy zostali przyjęci. Jeśli popatrzymy na przykład na kraje azjatyckie, wygląda to zupełnie inaczej, bardzo imponująco. My trochę przyzwyczailiśmy się do wysokich liczb. My przyzwyczailiśmy się do czegoś, co ja nazywam, że to jest takie wierzenie numerologii. Mhm. Jakby magia tego, tych liczb miałaby przekonywać, że nie jest źle. No, prawda jest taka, jeśli byśmy bezwzględnie na to popatrzyli, że rzeczywiście mamy, jeśli chodzi o powołania do zakonów męskich, do seminariów, mamy spadek. Jeśli chodzi o seminaria, mamy w ubiegłym roku kalendarzowym o 50 kandydatów mniej.
Mhm. Na terenie całej Polski.
Tak, czyli pierwszy rok rozpoczęło 280 kandydatów, z czego część to oczywiście jest kandydatów zakonnych, część jest do seminariów diecezjalnych. I tak do diecezjalnych seminariów poprosiło o przyjęcie 195 kandydatów, zaś do seminariów zakonnych 85. Dla pewnego porównania, obecnie mamy kleryków około 1600-1700 kleryków. Dla porównania podam tylko, że w roku 2010 było ich 4662.
Okay. No to już robi takie negatywne wrażenie, bym powiedziała.
To pokazuje pewną skalę, która takiego tąpnięcia, nazwijmy, które no próbujemy zrozumieć i widzimy, jak analizując ten spadek, w każdym roku ta ilość kandydatów zgłaszających się, no niestety spada. Niestety taką samą, może to jest tempo nie aż tak duże, ale taką samą tendencję obserwujemy w zakonach i zgromadzeniach żeńskich. Czynnych. Czynnych, dlatego że tu trzeba z kolei rozdzielić, dlatego że jeśli popatrzymy na statystyki zakonów kontemplacyjnych, utrzymują się na poziomie. To nam też coś mówi, więc nie tylko warto jest czytać liczby, ale też zobaczyć, jaka rzeczywistość za tymi liczbami się znajduje. Ale co jest ciekawe, że pewnym powodzeniem czy wzrostem cieszą się instytuty życia konsekrowanego.
Czyli świeccy konsekrowani.
Świeccy konsekrowani w różnych formach. Instytuty są jedną z form. Do tego jeszcze trzeba dodać konsekrację dziewic i konsekrację wdów. I pojawia się już w tej chwili co prawda są to nieliczne przypadki, konsekracja wdowców i mężczyzn.
Czyli, proszę księdza, jakbyśmy spróbowali podsumować to, co właśnie usłyszeliśmy. Dobrze jest, czy niedobrze? Czy coraz gorzej?
To jest, na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, tak jak na pytanie, jeśli ktoś stawia, czy dobrze jest, że przyjmujemy mniej, a lepszych.
A no właśnie, jakość czy ilość. Też gdzieś mam to w zanadrzu, dlatego że też wychodząc od tych statystyk, to oczywiście niech nasi słuchacze pamiętają, to są pewne liczby. Za tymi liczbami kryją się konkretne osoby, tak jak ksiądz profesor powiedział, na przykład mamy stałą tendencję, jeśli chodzi o zgromadzenia kontemplacyjne i to jest tak. Ciekawe, wzrost, jeśli chodzi o instytuty życia konsekrowanego, czyli świeckich konsekrowanych mamy więcej, a co się rodzi... Czyli
analizując, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale analizując statystyki, możemy powiedzieć tak, że współczesna kondycja pokazuje dwie tendencje. Radykalizm, i tu są kontemplacyjne zakony, prawda, poszukiwanie bardzo, bardzo radykalnych form, ewentualnie konsekracja niewiążąca z instytucją.
To też jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście mam wiele myśli w tym momencie, a ja chciałam teraz siostrę i księdza zapytać o to. Działacie wśród młodych, też służąc im, tak, tym duszpasterstwem powołań, szukając, zachęcając do tego, żeby wybierali Jezusa. Czy wśród młodych już widać też ten kryzys, który potem skutkuje niewybieraniem drogi tej na wyłączność Panu Bogu, siostro?
Mam takie doświadczenie, szczególnie kiedy prowadzę rekolekcje czy dni skupienia dla młodych. Jest bardzo dużo osób, które myślą o życiu zakonnym, kiedy się z nimi rozmawia, jakoś się im towarzyszy. Natomiast doświadczam tego, że bardzo trudno jest na to powołanie, zaproszenie Pana Boga odpowiedzieć. Czasami jest tak, że kiedy towarzyszę jakiejś osobie, wręcz chciałoby się powiedzieć, to jest to, ale wiem, że człowiek sam podejmuje taką decyzję i widzę, że bardzo często jest niezdolny do tego, żeby powiedzieć tak. Boi się zaryzykować, boi się wybrać taką formę życia. Czasami myśli, że nie da rady, że jest to dla niego za trudna droga życia, więc bardzo często właśnie z czymś takim się stykam, że są ludzie, którzy rzeczywiście myślą, jakoś odkrywają, rozeznają tą drogę powołania, natomiast bardzo trudno jest im powiedzieć tak, wchodzę w to.
I ksiądz podobnie spotyka się z wieloma młodymi. Szkoła Kontaktu z Bogiem to jest ten moment, kiedy młodzi mogą zakosztować troszeczkę duchowości ignacjańskiej.
Tak jest i rzeczywiście ten temat powołania i tego, dokąd jestem i do czego jestem zaproszony, on się pojawia. I tutaj zgodziłbym się z siostrą, że rzeczywiście ten proces, wydaje się, że on potrzebuje trochę więcej czasu, że nawet jak widzimy na rekolekcjach, czy w ogóle też towarzysząc młodym ludziom, że rodzi się w nich jakieś pragnienie oddania się Bogu, jakiejś takiej głębszej relacji trochę na wyłączność, to, że wymaga to więcej czasu, żeby teraz decyzję jakoś rozeznać, zakorzenić ją w życiu, w ogóle sobie uświadomić też, z czym ta decyzja się wiąże. Więc to, co wydaje mi się dla nas jest ważne, z mojej perspektywy, trochę towarzysząc tym ludziom, no, że pozwolić im dać ten czas, że no rzeczywiście może ta decyzja wydaje się być gdzieś w zasięgu ręki, ale jednak z jakiegoś powodu jeszcze taka osoba tej decyzji nie chce podjąć, no i to, co mogę zrobić, to uszanować to i delikatnie, delikatnie wskazywać na Boga, który będzie cały czas pracował, cały czas kontaktował się z tą osobą.
A jakie widzicie źródła tych trudności? No bo czy to znaczy, że ci młodzi kiedyś, tak jak dzisiaj się bardzo często na młodych narzeka, że no, że są niezdolni do podejmowania decyzji, to ja słyszę wielokrotnie tutaj też u nas w radiu i mówią o tym i psychologowie, pedagodzy, to słychać z każdej strony, że młodzi po prostu strasznie się boją. A jakie są też wasze obserwacje? Co konkretnie może być przyczyną tego, że boją się pójść za Jezusem? Chociaż widzą na przykład przykłady szczęśliwych sióstr zakonnych, szczęśliwych księży. My tutaj w radiu rzeczywiście wiele takich przykładów osób mamy i to są osoby na przykład też pojawiające się w mediach społecznościowych, co dla młodych jest bardzo ważne. YouTuberzy też są i wśród sióstr zakonnych, wśród księży. I to wszystko jest, a nadal jest trudność z tym, żeby Jezusa wybrać. Widzicie jakieś przyczyny tego stanu rzeczy?
Ja mam takie osobiste dwie refleksje. Jedna to jest rzeczywiście a propos zdolności do podejmowania decyzji. I to, co dla mnie jest ważne w momencie podjęcia decyzji, to jest to coś, co osobiście nazywam taką swoistą żałobą. Że muszę w jakiś sposób odżałować to, czego nie wybrałem. No i to wymaga jakiegoś wewnętrznego cierpienia. To, że wybieram jedną rzecz, więc rezygnuję z czegoś innego. I ten proces rezygnacji, właśnie odczucia tego, że coś zostawiam, ten dyskomfort związany z tym, no, sprawia, że odciągam tą decyzję o takim jednoznacznym określeniu się w czasie. I mam wrażenie, że wśród młodych ludzi to doświadczenie takiego dyskomfortu, no, w jakiś sposób jest trudne i przez to sprawiają, znaczy przez to próbują odłożyć je w czasie maksymalnie. Natomiast to, co pani wspomniała a propos naszej obecności w mediach, to mam wrażenie, że przez to, że młodzi ludzie widzą, że można być zaangażowanym w Kościół, można być w Kościele na różnych płaszczyznach, sprawia, że coś, co kiedy ja na przykład wstępowałem, nie było opcją, nie? Sprawia, że myślą o zaangażowaniu w życie Kościoła w znacznie szerszych perspektywach, niż kiedy to było na przykład, jak ja wstępowałem.
Siostry, obserwacje też są podobne jak księdza?
Myślę, że tak. I to chyba to też jest związane z pewnym kryzysem, który dzisiaj jest widoczny. Kryzys rodzin, kryzys wartości, pewna taka mentalność w świecie, czyli trochę brak duchowości, moralności, czy właśnie tych wartości, że to też sprawia pewną trudność w wyborze czy odpowiedzi danej Panu Bogu, ponieważ samemu ma się doświadczenie tego, że coś jest nietrwałe, że coś się rozpada, chociażby myśląc o rodzinach, prawda, że tata, mama odchodzą, że są niepełne rodziny, czy też jest takie doświadczenie odejść kapłanów czy sióstr zakonnych, może to być pewnym takim przerażeniem wręcz w życiu młodego człowieka i boi się właśnie w tych okolicznościach podjąć jakąś decyzję.
Siostra powiedziała o tym, o kryzysie rodziny, też na to wskazała. Księże profesorze, ksiądz pracuje ze studentami, ma też ogląd tego, jak ci młodzi, jacy są dzisiejsi młodzi, jakie są ich trudności też w ogóle w podejmowaniu jakiejkolwiek drogi życiowej, bo my dzisiaj mówimy szczególnie o powołaniu, ale to też chyba wypadałoby powiedzieć, że to nie chodzi o kryzys samych powołań, bo też wiemy, że coraz mniej małżeństw jest zawieranych i też nawet nie mówię o małżeństwach sakramentalnych.
Jest to bardzo, bardzo szeroki problem, który dotyka, owszem, powołaniu, mówimy to o powołaniu, ale jak patrzę na studentów, ich podejmowanie decyzji dotyczących choćby kierunku studiów. Pierwsze pytanie, które się pojawia, co ja będę z tego miał? Co ja będę robił? Czy zakończenie studiów da mi określone zajęcie, które przyniesie mi określoną satysfakcję, rozwinięcie? I też stawiają pytanie, czy mi się to opłaca. Mhm. Dlatego proszę zauważcie, że bardzo często te studia dzielą. Jedną część studiów odbywają zupełnie inny kierunek. Nagle po 3 latach robią licencjat i po licencjacie zupełnie niekiedy zmieniają kierunek studiów zainteresowania. To też pokazuje pewną niestabilność. I ta niestabilność, ona skądś się bierze. Siostra tutaj powiedziała bardzo, bardzo ważne rzeczy i też dotknęła czegoś, co nas boli, bo nie można tylko zostać na przyczynach zewnętrznych, które są widoczne, jawne, oczywiste i możemy powiedzieć, to jest kryzys domu, kryzys rodziny, bezwzględnie. To jest kryzys Kościoła, rozumienia Kościoła czy wizerunku Kościoła. Przepraszam, powiem to mocno, na której ktoś bardzo pracuje. I kryzys osoby w jej zrozumieniu się. Bardzo trudno osobie, akurat zajmuję się w moich badaniach antropologią, bardzo trudno jest człowiekowi podjąć decyzję, skoro sam siebie nie rozpoznaje, nie może sam siebie określić. I myślę, że tu jest, bardzo często tu jest ich problem. Ale nazywam to przyczynami zewnętrznymi. Siostra dotknęła tutaj też bardzo ważnej rzeczy. Ogląd Kościoła i ogląd naszych wspólnot od wewnątrz. Zapraszamy ludzi, nazwijmy to, do pobycia z nami. Zajmowałem się kiedyś w mojej pracy naukowej taką wybitną postacią, którą był kardynał Basil Hume, benedyktyn, i to taka niezwykła głowa kościoła angielskiego, i ten, za czasów którego, jak oni to byli, mówili, że to było modne być katolikiem. Kiedy on był mistrzem nowicjatu w Ampleford u swoich współbraci benedyktynów, wyszedł kiedyś do nowicjuszy i popatrzył na nich i mówi tak: ja nie wiem, czy was chcemy mieć.
Niezbyt zachęcające na sam początek.
Tak. Ale, mówi, żyjecie wśród nas, przyszliście do nas, patrzycie na nas. Jeśli chcecie żyć tak jak my, zostańcie. Jeśli to nie jest wasza droga, szukajcie tego, co jest wasze. Tylko problem dzisiaj polega na tym, obserwując młodego człowieka, że on jest bardzo mocno rozbity i nie może, ma pewne trudności z rozeznaniem, co właściwie by chciał.
Ja tak myślę sobie też o tym, a propos nawet wyboru, że nie, dla niektórych młodych może być problemem to, no dobrze, chcę iść za Panem Bogiem, ale tyle jest zgromadzeń zakonnych, na przykład żeńskich, męskich też obfitość. I co ja mam zrobić? Jak ja mam się w tym gąszczu poruszać? Czy mam pójść o dniach otwartych? Ksiądz profesor mówił między innymi, czy mam pójść na dzień...
Może być wykaz zakonów i zgromadzeń.
No właśnie, czy mam pójść na dzień otwarty do każdego z tych zakonów i zgromadzeń i tam testować? Czy Pan Bóg gdzieś rzeczywiście powie mi, to tutaj zostań? Ja przepraszam, trochę ironizuję w tym momencie, ale myślę, że bardzo ważne jest to, o czym ktoś tutaj z Państwa powiedział... to chyba ksiądz profesor powiedział, że oni pytają, co ja będę z tego mieć. I myślę, że to jest dla nas też, osób, które chcą poszukiwać tych sposobów dotarcia do młodego człowieka, żeby pokazać mu tę drogę powołania, żebyśmy my też sobie to pytanie zadali. Co ja będę z tego mieć? Co człowiek ma z tego, że idzie za Jezusem? Czy potrafilibyście w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć? Jesteście osobami zakonnymi. No i wy sobie na to pytanie też musieliście odpowiedzieć, siostra.
To znaczy tak, kiedy ja w ogóle myślę o duszpasterstwie powołań, o tym, że ja mam towarzyszyć młodym ludziom, czy mam być przy młodych ludziach, to zawsze myślę sobie o tym, że najpierw ja sama mam towarzyszyć Jezusowi i być obecna przy Jezusie, jakby troszczyć się o moją relację z Panem, dlatego, że dzisiaj bardzo mocno młody człowiek potrzebuje takiego autentycznego, wiarygodnego świadectwa. Jeżeli ja będę mówiła tylko o czymś, co przeczytałam, zasłyszałam, to młody bardzo szybko to jakby wyczuje, wychwyci. Więc to jest bardzo ważne, świadectwo własnego życia.
Na chwileczkę zawieszam to pytanie. Nasi słuchacze muszą chwileczkę odsapnąć. W studiu Radia Warszawa ksiądz profesor, doktor habilitowany Marek Tatar, Krajowy Duszpasterz Powołań, Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, siostra Ida Szczepaniak, felicjanka odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań i ksiądz Jakub Majchrzak, jezuita odpowiedzialny za szkołę kontaktu z Bogiem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co Kościół na to?
Co oferuje młodym ludziom powołanie? Czy powołanie to rzeczywiście najlepszy wybór? Co ja będę z tego miał? No to pytanie próbujemy sobie odpowiedzieć. Weronika Ostrowska przed mikrofonem w naszym studiu. Ksiądz profesor Marek Tatar, siostra Ida Szczepaniak, ksiądz Jakub Majchrzak. No to teraz to pytanie, co ja będę z tego miał? Pyta młody człowiek, może pyta Jezusa, ale pyta pewnie jezuity częściej podczas szkoły kontaktu z Bogiem. Ksiądz Jakub Majchrzak będzie odpowiadał. Co ksiądz odpowiada na takie pytanie?
Tak, ja się tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że nie słyszę takiego pytania, właśnie dlatego, że uprzedzamy je. Uprzedzamy taką ignacjańską intuicją, tym, co Ignacy nazywa celem naszego życia. Według Ignacego celem naszego życia jest cześć, chwała i służba Bogu, którą można by tutaj zrobić długą konferencję, co to oznacza, ale... Właśnie,
zapraszamy na szkołę kontaktu.
Zapraszamy do szkoły kontaktu, www.szkołakontaktu.pl. To jest bardzo taka piękna intuicja, że kiedy rozeznaję swoje powołanie i odkrywam to, do czego Bóg mnie zaprasza, to idąc za tym, de facto w 100% zrealizuję to dobro, które Bóg we mnie zostawił. Więc powołanie tutaj staje się takim sposobem, przestrzenią, w której realizuję właśnie tą cześć, chwałę i służbę Bogu, czyli de facto rozwijam to piękno, które Bóg we mnie zostawił. Więc dlatego mówię, że tych pytań jeszcze nie usłyszałem właśnie w taki sposób zadany, ponieważ kiedy mówimy ludziom, że Bóg pragnie tego spełnienia, tej naszej pełni, ponieważ to oddaje mu najbardziej chwałę, to wtedy ten temat powołania, no, zmienia trochę kolor. Nie jest takim tematem, że no, młodość mija i tutaj trzeba podjąć decyzję, tylko nagle staje się takim zaproszeniem do przygody, do naprawdę ogromnej przygody, którą można z pasją zrealizować. Oczywiście z pewnymi też trudami, zmaganiami, ale jednak z pasją.
trudy, ale też pasja. I my tutaj rozmawialiśmy sobie, państwo słuchali muzyki, a my rozmawialiśmy o tym, że pociąga autentyczność, że to jest coś, co wyróżniało świętych. To na pewno moglibyśmy powiedzieć o świętym Ignacym, który był bardzo nietuzinkową postacią. Zachęcamy do tego, żeby zerknąć do historii jego życia. A siostra też to obserwuje, że młodzi ludzie zwracają uwagę na to, a ta siostra to... Zdarza się, że o niektórych siostrach mówią, że są do siebie podobne. To może nie jest, to nie jest złe, nie? Ale mówimy o tej autentyczności, czyli pociąga to, że my jesteśmy w tym, czym żyjemy naprawdę.
Dokładnie tak. I też bardzo często, kiedy dziewczęta przyjeżdżają do naszego domu, to wręcz po rekolekcjach mówią, że chcą tu jeszcze wrócić. Właśnie dlatego, że doświadczyły właśnie takiego autentycznego spotkania z Panem Bogiem przez siostry, które gdzieś na ich drodze się pojawiły. Jest to świadectwo radości, jakiejś otwartości na Pana Boga, jakiejś takiej jasności i ciepła, które bije od danej osoby, z którą się spotykają. I to, że te dziewczyny chcą do nas wracać, że właśnie nie mówią, że to już od pierwszy i ostatni raz, dla mnie jest to jakimś potwierdzeniem, że dane osoby żyją autentycznie swoim powołaniem, że jednak tutaj coś pociąga.
A nie boją się tego habitu na przykład, albo tego, że będą zmuszone do tego, żeby być wszystkie podobne. Ja często słyszę, jeśli chodzi szczególnie o zgromadzenia żeńskie, no, że tak to będzie, że te siostry wszystkie mają być podobne. To oczywiście często mówią ludzie, którzy niewiele mają wspólnego z Kościołem, ale taki zarzut się pojawia i taki stereotyp gdzieś krąży. Że chodzi o to, żeby tą dziewczynę czy tego chłopaka, który wstępuje do zakonu, zupełnie pozbawić indywidualności. Czy tak się dzieje w zakonie?
Szczerze, nigdy się z tym nie spotkałam. Jeżeli ktoś rozeznaje powołanie, to raczej tęskni za habitem. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że czeka się na habit, czeka się na welon. I to są takie znaki zewnętrzne, które mówią o tym, że ja też oddaję swoje życie Panu Bogu, więc rzeczywiście nigdy się nie spotkałam z takim stwierdzeniem.
A czy księdza, jako księdza też temperuje biskup na przykład?
Nie, tym bardziej, że mój
cechy charakteru
trzeba. Mój biskup jest z diecezji warszawsko-praskiej, więc nie temperuje mnie, ale...
Pozdrawiamy ale księdza pewno, biskupa Romualda.
Ale na pewno mam poczucie, że to jest ktoś, kto jest następcą temu, komu ślubowałem mój celibat, moją czystość, moje posłuszeństwo i specyfikę kapłańskiego ubóstwa, bo tak trzeba też powiedzieć, w życiu kapłańskim diecezjalnym rady ewangeliczne nie przestają obowiązywać. Ale ja wróciłbym do tego wątku, jeśli pani rektor pozwoli, tej autentyczności.
Oczywiście.
Bo ja jestem zauroczony teologią, którą studiuję i poszukuję Ratzingera. I w jednym ze swoich stwierdzeń mówi tak, wiarygodna jest tylko prawda. I nawet bym powiedział, że młodzież, jak patrzę, obserwuję młodzież, ona jest wręcz przewrażliwiona na punkcie tej zgodności habitu, zachowania, szczerości, otwartości. I oni w całym tym rozbiciu jednak gdzieś w nich drzemie ogromny sens. I nie tylko w młodzieży. W moim życiu przewinął się taki epizod 13-letni bycia w Polskim Związku Alpinizmu. I ogromną ilość takich, powiedzmy, dialogowanych kateches przeprowadziłem w Górach Wysokich, w drugim, w trzecim obozie. Kiedyś mnie zapytano na pokazie slajdów, czy to prawda, że alpiniści, większość alpinistów jest niewierzących, więc ja stwierdziłem, że tak, ale tylko do 7000. Przez te 13 lat nikt nie dał mi do zrozumienia, że mnie nie akceptuje jako księdza w tym środowisku, a wręcz przeciwnie, bardzo często pytali, słuchaj, ale dlaczego? Dlaczego poszedłeś? A jak ty to przeżywasz? Jak ty to rozpoznałeś? A co dało ci pewność, że nie pobłądziłeś? I dokładnie te pytania nurtują młodych ludzi.
A czy ta pewność to jest jakiś mit? Bo ja też wielokrotnie w tym studiu słyszałam o tym, że pewności takiej stuprocentowej to nigdy nie zyskamy. Że to jest tak, że jest jakieś pociągnięcie Boże, a potem ono się na tej drodze potwierdza. Ksiądz Jakub.
Ja kiedyś słyszałem takie świetne zdanie a propos właśnie tego, że rozeznawanie, powołanie i w ogóle rozeznawanie, w rozeznawaniu nie chodzi o stuprocentową pewność i perfekcjonizm, ale o relacje. I to też lubię bardzo powtarzać, ale też sam lubię to sobie przypominać, że jeżeli naprawdę gdzieś wewnętrznie chcę jakoś zgrać moje serducho z Bogiem, chcę jakoś wsłuchać się w to, do czego mnie zaprasza, to nawet jeżeli nie do końca uda mi się to usłyszeć, no to on wyprowadzi z tego dobro. Nie? Jeżeli widzi moją dobrą intencję, moją chęć, pragnienie, no to tutaj nie ma czego się bać. Tylko to, co wydaje mi się znowu w ignacjańskim takim, w ignacjańskiej intuicji jest ważne, to też, by mieć cały czas oczy skupione na tym, że de facto ja to wszystko robię dla Jezusa. Więc kim jest ten Jezus? Kim jest ten Jezus, którego pytam, któremu chcę poświęcić życie, albo z którym chcę iść przez moje życie? I wtedy ten lęk, czy to będzie to, czy ja trafię, czy nie trafię, on schodzi na bok, bo jak święty Jan powiedział, miłość usuwa lęk.
Ale można, pani redaktor, można tak samo zadać pytanie dwóm ludziom, którzy idą do ołtarza, czy jesteście pewni?
To prawda, to prawda.
Czy jesteście pewni? Tak naprawdę to jest, odpowiedź na to pytanie opiera się na pewności wiary i pewności zaufania. Innej, nie tylko z teologicznego punktu widzenia, bo tutaj można było czytać, że no, prawda, drukuje książkę, ale faktycznie tu nie chodzi o fizyczną pewność. W życiu duchowym, w teologii życia duchowego, w życiu mistycznym, u mistyków następuje coś, co jest oczywistością. Mhm. Na przykład jest etap w mistyce, w której odchodzi się od poznania przez rozum, do którego dzisiejszy człowiek jest bardzo przywiązany, a jest poznanie przez miłość. Zupełnie inna kategoria.
O miłości też dużo słyszymy w naszym dzisiejszym świecie, ale myślę, że nie o tej miłości.
Zupełnie nie. Nie wiem, czy tamto można by określić takim słowem. Jakąś kategorią miłości.
Jak ksiądz profesor pozwoli, to ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę do księdza Jakuba, bo myślę, że też zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt powołania. My czasami mówimy tak zewnętrznie o tym powołaniu i też może powstawać wtedy wrażenie, że Kościołowi chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zagarnąć, ustawić na tych murach Kościoła, żeby oni dalej zagarniali. I te wtedy moglibyśmy powiedzieć, że no tak, Kościół idzie na ilość, chcemy mieć jak najwięcej tych, którzy są w Kościele, żeby potem chwalić się liczbami. A ksiądz powiedział o relacji. Pierwsza była autentyczność, ale że to też bazuje na relacji z Bogiem. No, bez tej relacji oczywiście powołania nie będzie. Siostra też to widzi?
Dokładnie. To jest wyuczony zawód.
Jak najbardziej zgadzam się tutaj z księdzem, że wszystko tak naprawdę zależy od relacji, bo my jesteśmy powołani z relacji do relacji, z relacji miłości. To najpierw Pan Bóg nas pociąga, później my w naszej codzienności odpowiadamy. I nie wystarczy to właśnie pierwsza odpowiedź na powołanie, ale każdego dnia ja muszę Panu Bogu na to i chcę na to powołanie odpowiadać. I to się dokonuje tylko w relacji. Bo Kościół niejako potwierdził moje śluby. Przez śluby wieczyste ja mam niejako pewność tego, że Pan Bóg mnie do tej szczególnej drogi zaprosił. Natomiast już ode mnie zależy, jak ja będę troszczyła się w mojej codzienności o to powołanie. Mhm. Bo Pan Bóg już powiedział swoje tak.
Wydaje mi się, że też może wielu młodych boi się tego, to i siostra, i ksiądz profesor też wspomnieliście o tym, że no, czy ja dam radę, i szczególnie myśląc o tym powołaniu na wyłączną służbę Panu Bogu, no bo jak myślimy o małżeństwie, jest współmałżonek, tutaj też może powstać to pytanie, czy ja dam radę, ale to na razie zostawmy z boku. Myślę sobie o tym, no będę żył sam. Tak? Nie będę miał tego najbliższego człowieka, z którym jestem w relacji. I myślę, że też tego wielu młodych się boi. A jak mówimy o relacji z Panem Bogiem, to może ten wczesny etap, młodość, to jest właśnie czas na to, żeby odkrywać tę wielką miłość do Pana Boga. To zakochanie. Wiele osób, które za Panem Bogiem idzie na całość, mówi właśnie o tym, że przeżyli taki swój moment zakochania w Jezusie. Zakochania w Kościele. U was był też ten moment, księże profesorze?
U mnie było to bardzo ciekawe, bo wychowany jestem w domu katolickim i moi rodzice byli dla mnie, szczególnie mój ojciec był dla mnie takim wzorem. Do kościoła mnie, ja chodziłem z ojcem do kościoła moje odkrycie, nie wiem dlaczego nabrałem wtedy takiego przekonania, ale ono się dokonało w trochę trudnych dla mnie warunkach. Dlatego, że ja miałem zupełnie inny pomysł na życie. Najpierw to miała być szkoła teatralna, później miał być AWF i Pan Bóg zafundował mi półroczne rekolekcje w łóżku szpitalnym, po wypadku, ciężkim wypadku samochodowym, okazało się, że grozi mi to, że do końca życia nie będę chodził. Kiedy stanąłem na nogi, wiedziałem już, że będę chodził. Ja nie wiedziałem, gdzie jeszcze, ale wiedziałem, że na pewno chcę zostać księdzem.
Taka pewność. Trochę mi przypomina...
Naprawdę, to jest bardzo trudno wytłumaczalne. Ale to jest tak głębokie wewnętrzne pociągnięcie, tak jak zauroczenie... O, ta.
Proszę księdza, to oddajemy głos siostrze. Chciałam się zapytać, czy u siostry był ten moment zakochania, czy niekoniecznie?
Oczywiście, że był, bo chyba bez tego nie można powiedzieć Panu Bogu tak. Natomiast ja patrzę na drogę swojego powołania jako pewien proces, który się dokonywał. Bo takim pierwszym impulsem w moim życiu odkrywania życia zakonnego jako mojej drogi, to moment, kiedy miałam 6 lat, byłam małym dzieckiem, ale wtedy pierwszy raz spotkałam się z siostrami zakonnymi. One mnie tak bardzo pociągnęły, tak mnie zachwyciły, że pamiętam nawet takie modlitwy jako małego dziecka z właśnie taką prośbą, żebym też kiedyś mogła taką siostrą zostać. I oczywiście to był taki właśnie powolny proces, jakieś impulsy przez Słowo Boże, przez sakramenty, też później przez uczestnictwo w oazie. Bardzo mocno angażowałam się we wspólnotę, więc to były takie znaki, które pojawiały się jakoś powoli. Oczywiście był też taki moment zakochania się w człowieku, ale myślę, że on był też mi potrzebny do tego, żeby jakoś dojrzale móc wybierać i w takiej wolności móc wybierać, że to właśnie życie zakonne jest tym pierwszym impulsem i tym pierwszym zachwytem, do którego Pan Bóg mnie też zaprasza.
A ksiądz Kuba zaczął kręcić głową, tak jakby mówił, nie, u mnie zakochania nie było, to jak było?
To wszystko zimny interes. Nie, rzeczywiście taki moment tego poruszenia, takiego zachwytu był już jakiś czas temu, szczerze mówiąc. Czasami staram się przypomnieć, co tam się wtedy wydarzyło. Ale to, co znowu, tak trochę ignacjański wtrąd będzie, ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, to te takie małe momenty zachwytu, które wydarzają się, nie chcę powiedzieć codziennie, ale całkiem w takim życiu codziennym, które sprawiają, że to, co siostra mówiła, bo są takie momenty w życiu zakonnym, chociaż moje nie jest długie, ale są takie momenty, że człowiek by to wszystko rzucił, wyjechał w Bieszczady i myśli sobie, jak to w ogóle, co ja trochę marnuję, po prostu najlepszy czas mojego życia. I wtedy właśnie ja mam takie doświadczenie, kiedy odnoszę się do mojej relacji z Bogiem, do tego, że On jest i właśnie odkrywam, jaki On jest dobry i jak bardzo właśnie jest taki zachwycający, no to myślę sobie, nawet nie myślę, tylko to wewnętrzne poruszenie jest, dla Niego to robię, no tak, przecież, no a dla kogo innego. I to sprawia, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które czasami nie sklejają się, nie działają, w jakiś sposób schodzą na drugi plan, no bo On jest w centrum tego wszystkiego.
Ja tak powoli będziemy podsumowywać. Patrzę na te osoby, które dzisiaj są ze mną w studiu. Osoby wszystkie powołane, osoby, które wybrały życie z Bogiem na 100%. Wszyscy jesteście uśmiechnięci, może dlatego, że ja się uśmiecham, ale chciałam zapytać, czy jesteście szczęśliwi, bo bycie zadowolonym, radosnym, to jest zupełnie co innego niż bycie tak głęboko szczęśliwym. Czasami nawet mimo łez, mimo tego, co ksiądz powiedział, mimo tego, że czasem chce się rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to poczucie szczęścia jest u księdza?
Tak, muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że poczucie szczęścia i spełnienia, takiego głębokiego spełnienia jest.
Siostra?
U mnie jak najbardziej i powiem też, że to jest związane bardzo mocno z Felicjankami, bo Felicjanki to są siostry szczęścia. Kiedy odkrywałam swoje powołanie i właśnie takie zdanie przeczytałam o Felicjankach, to pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, bo ja tej pełni szczęścia w swoim życiu szukam i rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą.
I poszła reklama Zgromadzenia Sióstr.
Oczywiście, zapraszam.
Jakby ktoś miał ochotę być szczęśliwym przez całe życie, proszę bardzo, drzwi są otwarte. Ksiądz profesor. Szczęście
ja
jest?
Mam 35 lat kapłaństwa. Aha. I praktycznie przeszedłem od wikariusza, później studia, powrót. Naprawdę jeszcze się nie zdążyłem nacieszyć. Jest to coś, co naprawdę jest moje i to jest to.
No i to jest chyba najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Zaczęło się od kryzysu, ale ja tutaj czuję, że kryzys kryzysem, liczby liczbami, ale Pan Bóg swoje robi i jeżeli będziemy my, ludzie Kościoła, autentyczni w tym chodzeniu za Jezusem, jeżeli ludzie Kościoła, my będziemy dbać o jakość naszego powołania, o to, żeby być w relacji. Relacja, autentyczność, czy jeszcze byście jakąś cechę dodali?
Otwartość.
Otwartość, prawda.
Wolność, szacunek dla tych ludzi. Tego będziemy też chcieli troszeczkę, przepraszam za kryptoreklamę, ale będziemy chcieli troszkę przekazać, dlatego że otwieramy taki roczny kurs powołania na naszym uniwersytecie. Chcemy dać narzędzie tym, którzy pracują z powołaniami przy tym skomplikowanej sytuacji, żeby mogli sobie poradzić.
Będziemy zapraszać na pewno też na ten kurs. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za obecność w studiu. Ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Tatar, Krajowy Duszpasterz Powołań, Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Siostra Ida Szczepaniak, felicjanka odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I ksiądz Jakub Majchrzak, jezuita odpowiedzialny za szkołę kontaktu z Bogiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A przed mikrofonem Weronika Ostrowska. Módlmy się, drodzy słuchacze, o powołania, żeby młodzi wybierali drogę z Jezusem. Do usłyszenia.
Co Kościół na to?
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.